Przeczytajmy fragment Ewangelii Jana z 13 rozdziału, wersety od 1 do 17. Przed świętem Paschy, czyli Ewangelia Jana, 13 rozdział, wersety od 1 do 17, umycie nóg uczniom. Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten go zapytał: Panie, Ty mi chcesz myć nogi? Jezus odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy stanie się to dla Ciebie jasne. Piotr nie mógł się z tym pogodzić. Za nic w świecie nie będziesz mył mi nóg. A Jezus na to: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Szymon Piotr zmienił więc zdanie. Panie, powiedział, myj nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę. Jezus odpowiedział: Wykąpany człowiek nie musi myć nic poza nogami. Jest cały czysty. Wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. Jezus bowiem był świadom, kto ma go wydać i właśnie dlatego powiedział, że nie wszyscy są czyści. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam, sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. To jest Boże Słowo. Są dwa rodzaje fachowców, możemy tak przyjąć. Jednych nazywam rzemieślnikami w cudzysłowie, a innych pasjonatami. Rzemieślnicy to tacy, którzy nie wkładają serca w to, co robią. Jeśli mają jakąś rzecz do zrobienia, to oczywiście ją zrobią, ale nie chodzi o to, jak to zrobią. Byle tylko zrobić. Lepiej, gorzej, nieważne. Jakość nie będzie miała znaczenia. Liczy się po prostu, żeby odhaczyć rzecz do zrobienia. Liczy się sztuka. I tacy, można powiedzieć, rzemieślnicy, no to dla nich liczy się, żeby swoje zrobić, włożyć beret na głowę i iść do domu. Ale czasami wśród fachowców można znaleźć prawdziwych pasjonatów, którzy wkładają całe serce w to, co robią. Nie interesuje ich odfajkowanie rzeczy, odwalenie, brzydko mówiąc, roboty. Dla nich, jeśli coś musi być zrobione, to musi być zrobione dobrze. Musi działać. Pasjonat będzie siedział i dłubał tak długo, aż osiągnie zamierzony efekt. Nie odpuści, ale zrobi do końca, zrobi dobrze. A jeśli brak mu wiedzy, to po prostu się doszkoli. Pasjonata interesuje jakość. Pasjonat zawsze będzie robił więcej niż to potrzeba. I dla pewności jeszcze sprawdzi parę innych rzeczy, żeby móc spokojnie spać, żeby mieć tę świadomość, że dał z siebie wszystko. Jeśli popsuł ci się samochód, albo pralka, albo lodówka, albo zmywarka, cokolwiek, to komu chciałbyś zlecić to, naprawę tej rzeczy? Rzemieślnikowi czy pasjonatowi? Osobiście, no to ja bym szedł do pasjonata, bo miałem pewność, że on dołoży wszelkich starań, żeby naprawdę to moje urządzenie działało. On dołoży wszelkich wysiłków, żeby to naprawić. A jeżeli nie, to uczciwie mi o tym powie, nie będzie kombinował, że nie jest w stanie dokończyć. Więc ta historia, o której przeczytaliśmy odnośnie Jezusa i Jego uczniów, pokazuje nam, że bycie uczniem Pana Jezusa Chrystusa, że naśladowanie Jezusa to nie jest bycie takim, brzydko mówiąc, rzemieślnikiem. Chrystus wymaga od swoich uczniów pasji. Wymaga, aby wkładali w to, co robią, swoje serce. Nie chodzi o to, żeby pójść, prawda, do kościoła na nabożeństwo, odfajkować i mieć z głowy. Nie, to nie jest uczniostwo. Bycie uczniem wymaga serca, wkładania całego swojego serca. Więc jakim uczniem jesteś? Czy jesteś z powodu różnych doświadczeń negatywnych, być może związanych z kościołem, z innymi chrześcijanami, z grzechem? Różne mogą być rzeczy. Czy jesteś takim rzemieślnikiem, który osiadł, który nie wkłada całego swojego serca? Czy może jesteś właśnie pasjonatem Chrystusa, który jest gotowy położyć całe swoje serce, wkładać cały swój wysiłek w służenie Chrystusowi, w służenie Kościołowi, w służenie braciom i siostrom w Panu Jezusie Chrystusie? Zobaczmy, co takiego Jezus uczynił. Co takiego Jezus czyni w tej historii? W wersecie trzecim czytamy o tym, że Jezus wiedział, że Ojciec wszystko dał Mu w ręce, w Jego ręce. Jezus wiedział, od kogo przyszedł i do kogo odchodzi. Jezus wiedział to, co powiedział swoim uczniom zaraz przed tym, jak wstąpił do nieba. W Mateusza 28, 18 Jezus mówi: dana mi jest wszelka moc, władza w niebie i na ziemi. Wszystko w ręku Jezusa, to wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. I wtedy uczniowie jeszcze nie byli gotowi na tę prawdę, dlatego im tego nie powiedział, ale już zaznacza, że Jezus ma wszystko w swoim ręku. Więc Jezus wie, kim jest. Jezus zna swoją pozycję. On jest Królem Królów i Panem Panów. On jest tym ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. On ma pełnię władzy, zarówno w niebie, jak i na ziemi. I nie ma nikogo innego na całej ziemi, kto mógłby się z Nim równać pod względem pozycji. I zaraz po tej informacji Jan mówi nam, co się stało, co się wydarzyło. Jan mówi nam, że Jezus wstał od wieczerzy i ubrał się w strój sługi. Jezus ubrał się w strój najniższego ze sług, a następnie zaczął myć stopy swoich uczniów. Czyli można powiedzieć, Jego strój, ten strój, który Jezus przywdział, pasował do tego, co Jezus robił. Tylko czy ten strój i to, co Jezus robił, pasowały do Jego pozycji? Czy pasowały do tego, kim był? I wydaje się, że, znaczy wynika z tekstu, że to nie było spontaniczne działanie podyktowane chwilą. Raczej było to przemyślane działanie, zaplanowane działanie przez Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ wszystko już było przygotowane. On wszystko przygotował, w sensie nakazał, żeby przygotować. Razem mieli spożyć wieczerzę paschalną i Jezus kazał uczniom, żeby przygotowali tą wieczerzę, więc skoro tam się znalazła ta misa, to ubranie sługi, woda i ten ręcznik, to widać, że to było zaplanowane przez Pana Jezusa. Jezus wybrał też odpowiedni czas i moment, czyli generalnie przygotował wszystko, co było potrzebne, żeby móc umyć nogi swoim uczniom. I tutaj rodzi się pytanie, po co Jezus w ogóle to robi? Co chce osiągnąć? Jakiś czas temu pojawiła się informacja w mediach o tym, że król Holandii Wilhelm Aleksander dwa razy w miesiącu lata samolotem pasażerskich linii lotniczych. Ale nie lata jako pasażer, tylko jako drugi pilot. Pracuje, można powiedzieć. Król Holandii pracuje, jak każdy inny człowiek. No powiedzmy. Jedni muszą pracować 5 dni w tygodniu, a co drugi, czy 2 razy w miesiącu lata. No ale pracuje. Tak, jakiś czas temu, kiedy wybrano nowego premiera, prezydenta Francji, no to pojawiła się informacja o różnicy pomiędzy jego poprzednikiem Sarkozy a Macronem. Macron na swoją inaugurację założył garnitur wart 48 euro. podczas gdy Sarkozy miesięcznie na fryzjera wydawał około 10 tysięcy euro. Jakie to reakcje wzbudziło wśród ludzi ta informacja o tym królu Wilhelmie Aleksandrze i o Macronie, o tym jego garniturze. No generalnie ludzie patrzyli na nich ciepło, tak? Bardzo pozytywnie. Takie informacje ocieplają wizerunek, takie informacje, można powiedzieć, skracają dystans pomiędzy tymi ludźmi władzy, a tymi szarymi robaczkami, jakimi my jesteśmy. Wtedy człowiek sobie myśli, ten król wcale nie jest taki odległy czy oderwany od rzeczywistości, w której my żyjemy, w której my się poruszamy, w której my pracujemy. Ten prezydent Francji wcale nie różni się od nas, ponieważ ubiera się tak samo jak my. Czy Jezus, myjąc nogi uczniom, chciał w jakiś sposób ocieplić swój wizerunek? Czy chciał Jezus skrócić dystans, jaki był pomiędzy nim, królem, może jeszcze świata, a jego uczniami? No, żeby to ocenić, trzeba się przyjrzeć reakcji uczniów na to, co Jezus zrobił. Jak uczniowie zareagowali, bo to nam mówi dużo o tym, co Jezus chciał zrobić. Tak, więc co takiego Jezus uczynił? I teraz drugi punkt, jaka jest reakcja uczniów? Więc widzimy reakcję Piotra. Ale kiedy widzimy reakcję Piotra, to tak naprawdę widzimy reakcję wszystkich uczniów. On jest takim rzecznikiem uczniów. Kiedy Jezus zapytał swoich uczniów, za kogo go uważają, kto odpowiedział? Piotr. Kiedy Jezus po raz pierwszy zaczął zapowiadać swoją śmierć, kto zaczął Jezusa napominać? Piotr. I Piotr tak samo w tej sytuacji. Wszyscy siedzą cicho, a Piotr mówi, co myśli, albo mówi, co myślą wszyscy. Nikt inny poza nim nie ma odwagi otwarcie powiedzieć, co ma na sercu. Więc pod tym względem można na Piotra liczyć zawsze. Piotr jest taką otwartą księgą, co w sercu, to też i na języku. Ale jaka jest reakcja na to, co Jezus chce zrobić? Jaka jest reakcja Piotra? W wersecie 6 Piotr mówi, czy pyta, Panie, Ty chcesz mi myć nogi? A w wersecie 8 czytamy, za nic w świecie, tak? Za nic w świecie nie będziesz mył mi nóg. Więc mamy tutaj pewne kategoryczne stwierdzenie, tak? Pierwsza rzecz mówi nam o pewnym zaskoczeniu, pewnym zdziwieniu Piotra, a drugie wskazuje na negatywne podejście do tego, co Jezus chce zrobić. Piotr jest przeciwny temu, żeby Jezus umył mu nogi. Ten pomysł mycia nóg zdecydowanie mu się nie podobał. Według Piotra pomysł mycia nóg przez Jezusa był po prostu nietrafiony, chybiony, zły. Dlatego widać tu pewne rozczarowanie Piotra Jezusem. Piotr jako przyjaciel Jezusa nie chce, aby ten popełnił ten błąd. Dlatego jego druga wypowiedź ma taki zdecydowany charakter, kategoryczny. Za nic w świecie nie będziesz mył mi nóg. Więc swoim sprzeciwem Piotr chce przyprowadzić Jezusa, można powiedzieć, do pionu, do właściwego zachowania, które przystoi Panu. Więc dla Piotra pomysł Jezusa, aby myć nogi uczniom, był po prostu szokujący. Był to negatywny szok. Dlaczego Piotr zareagował w taki sposób? Co go tak zszokowało? Otóż w tamtej kulturze mycie nóg było zajęciem zarezerwowanym dla najniższej rangi sług. Generalnie osoby równorzędne nie myły sobie nóg. Były bardzo rzadkie przypadki osób, które jako równorzędne umywały sobie nogi, ale kiedy było to już czynione, to był to wyraz wielkiej miłości. Niektórzy Żydzi też byli zdania, że od żydowskich niewolników nie powinno się wymagać, aby myli innym nogi. Jest to zbyt upokarzające zadanie, żeby Żydzi mogli coś takiego robić. To zadanie powinno być zarezerwowane dla niewolników, ale którzy są pochodzenia pogańskiego. Albo dla dzieci, albo dla kobiet. Tak to wyglądało. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że zarówno w źródłach żydowskich, jak i grecko-rzymskich nie ma jakiejkolwiek wzmianki o kimś wyższej rangi, który by mył stopy komuś niższej rangi. Więc tak funkcjonowała tamta kultura. Mycie nóg było zarezerwowane dla sług, dla tych najniższych sług, sług najniższych rangą. I musimy pamiętać też o tym, że uczniowie mieli swoje wyobrażenia dotyczące służby Chrystusa, dotyczące Mesjasza generalnie. Było to wyobrażenie zgodne z oczekiwaniami Żydów, a oni oczekiwali Mesjasza, który wyswobodzi ich z niewoli i odbuduje Królestwo Izraela, więc będzie wielkim królem, który militarnie odbuduje potęgę Izraela. Więc dla nich Mesjasz był zwycięzcą, zdobywcą. Dlatego Piotr też napominał Jezusa, kiedy ten zapowiadał swoją śmierć. W rozumieniu uczniów Chrystus, czyli namaszczony przez Boga Król, nie powinien się zniżać do roli najmniejszego ze sług i myć nogi innym. To pod Jego nogami mają znaleźć się wszyscy Jego wrogowie, to Jego nogi powinny być umywane, a nie odwrotnie. Więc dla Piotra zachowanie Jezusa było niezgodne z wszelkimi normami społecznymi. Postrzegał to jako coś niegodnego Jezusa, Jego pozycji. Dlatego był to dla niego negatywny szok, że Jezus przebrał się za sługę i zaczął myć nogi swoim uczniom. Więc na pewno Jezus w ten sposób nie chciał ocieplić swojego wizerunku wśród uczniów, ani nie skrócić dystansu. Zresztą on miał bliską relację ze swoimi uczniami. Więc nie o to Jezusowi chodziło, żeby w jakiś sposób ocieplać wizerunek albo skracać dystans i pokazać, że on się nie różni wiele od zwykłych ludzi. Więc po co Jezus umył nogi swoim uczniom? Odpowiedź znajduje się w wersetach od 12 do 17. Po co Jezus umył nogi uczniom? Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam, sługa nie jest większy od swego Pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Więc Jezus, myjąc nogi swoim uczniom, dał przykład, dał wzór tego, jak mają postępować wobec siebie nawzajem. Tak jak Jezus umył nogi im, tak oni powinni naśladować Jezusa i umywać nogi sobie nawzajem. Więc Jezus ustanawia pewien standard chrześcijańskiego życia, wspólnotowego życia, można powiedzieć. On, który jest tym, który ich posyła, umył im nogi, to tym bardziej oni, posłani, powinni obmywać nogi sobie nawzajem. Skoro On jest ich Panem i umył im stopy, tym bardziej oni, Jego słudzy, powinni sobie umywać stopy. Tylko czy chodzi tu o mycie stóp, o mycie nóg, czy może chodzi tu o coś innego? Gdyby chodziło po prostu o mycie stóp, to po co Jezus przygotował sobie strój sługi? Po co Jezus przebierał się w ten strój? Wystarczyło wziąć miskę z wodą, ręcznik i umyć stopy uczniom. Pan Jezus pokazuje, że robi rzeczy w przemyślany sposób. Ten strój ma przemawiać. Ta cała sytuacja ma zapaść im w pamięć, ma przemawiać do nich. I to ma przemawiać w bardzo precyzyjny sposób, żeby nie było żadnych niedomówień. Chrystus, namaszczony przez Boga Król, uniża się i staje się sługą swoich uczniów. Myjąc im stopy, służy im i to jest wzór do naśladowania, jaki Jezus chce zostawić swoim uczniom. Nie chodzi o samo mycie stóp. Tu chodzi o uniżenie, które wynika z miłości. Tu chodzi o uniżenie, aby służyć innym, służyć braciom i siostrom w Panu w miłości. Skoro On, któremu Ojciec dał wszystko w Jego ręce, skoro On, Chrystus, Bóg w ciele, który jest ponad wszystkim, który jest wyższy rangą od swoich uczniów, uniżył się przed nimi i umył im stopy, to jak powinni oni postępować między sobą, między równymi sobie? Tym bardziej powinni się uniżyć i służyć sobie nawzajem. Tym bardziej powinni być gotowi służyć innym, tym bardziej powinny traktować innych jak ważniejszych od siebie. Jezus robi to, co jest dla uczniów szokujące, aby pokazać im skalę swojego uniżenia i że tego samego wymaga od nich względem siebie nawzajem. Więc kilka słów zastosowania. Uniżenie Jezusa, jakie widzimy przy myciu stóp uczniów, nie jest jednorazowe, nie jest czymś na potrzeby chwili, żeby pokazać coś, żeby coś udowodnić. Kiedy popatrzymy na życie Jezusa, to od początku do końca jest ono pełne uniżenia, różnego rodzaju uniżenia. Umycie nóg uczniów wcale nie było jego największym uniżeniem. Pomyślmy, czy możemy pomyśleć o wcieleniu. Odwieczne Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Odwieczny Bóg, który jest wszechmogący, który stworzył niebo i ziemię, który stworzył wszystko to, co je napełnia, nagle staje się człowiekiem i podlega ograniczeniom, którym podlegają ludzie. Możemy pomyśleć o ukrzyżowaniu Jezusa. Na krzyżu Jezus uniżył się jeszcze bardziej niż przy myciu stóp swoich uczniów. Przy myciu nóg uczniów Jezus uniżył się do pozycji sługi. Na krzyżu uniżył się jeszcze bardziej do pozycji przestępcy, chociaż sam przestępstwa żadnego nie popełnił. Robert Coleman w książce Ewangelizacja według planu mistrza napisał takie słowa. Kiedy uczniowie obserwowali mistrza, który troszczył się o chorych, pocieszał cierpiących i głosił Ewangelię biednym, stawało się dla nich jasne, że dla ich Pana żadna posługa nie była zbyt upokarzająca, żadna ofiara nie była zbyt wielka, jeśli miała służyć uwielbieniu Boga. Tak? Dla ich Pana żadna posługa nie była zbyt upokarzająca, żadna ofiara nie była zbyt wielka, jeśli miała służyć uwielbieniu Boga. To jest postawa, jaką widzimy w naszym Panu Jezusie Chrystusie i dlatego apostoł Paweł chce, abyśmy taką postawę właśnie naśladowali, abyśmy kopiowali w swoim własnym życiu, jako chrześcijanie, jako ci, którzy są narodzeni z Ducha Bożego. Dlatego Paweł napisał w liście do Filipian, w drugim rozdziale, wersety 5-8. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Czyli mamy uniżenie. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa, to naszym powołaniem, naszym obowiązkiem, naszym pragnieniem powinno być naśladowanie naszego Pana i Mistrza. W związku z tym uniżenie i służenie sobie nawzajem nie jest dla nas opcją, że możemy sobie to wybrać albo nie. Tak jak Jezus uniżył siebie i przyjął postawę sługi, tak samo my powinniśmy uniżyć się przed naszymi braćmi i siostrami w Panu i służyć im. Przenośni, myjąc im stopy, ponieważ taki przykład zostawił nam Pan Jezus i taki nakaz zostawił nam Pan Jezus. Jaka jest Twoja postawa względem Twoich braci i sióstr w Panu? Czy jesteś na tyle uniżony wobec nich, że służysz im? I tutaj pojawia się w zasadzie podstawowe pytanie, czy w ogóle jesteś w Kościele? Może to jest pytanie bardziej do tych, których nie ma w Kościele, ale trzeba to pytanie postawić. Czy w ogóle jesteś w Kościele? Bo jeżeli nie jesteś w zborze, nie należysz do żadnego zboru i nie zamierzasz i jesteś takim samotnym strzelcem, no to nie jesteś w stanie wykonywać przykazania czy tego, co Pan Jezus zrobił. Nie jesteś w stanie naśladować Go. Więc, ale jeżeli jesteś chrześcijaninem, to czy służysz innym? Jaka jest postawa twojego serca względem twoich braci i sióstr? Czy jesteś uniżony na tyle, żeby im służyć? Czy twoim pragnieniem jest, by im służyć? Czy służysz wszystkim tak samo, niezależnie od ich duchowego wzrostu czy pozycji w zborze czy w świecie? Dlaczego o to pytam? No bo łatwiej jest się uniżyć i służyć osobie, od której możemy coś zyskać, możemy coś ugrać. Czy możemy w jakiś sposób skorzystać. Natomiast wobec tych, od których nie możemy nic otrzymać, no to czasami jest trudniej służyć. Więc dla czyjej korzyści służysz? Czy służysz dla korzyści Chrystusa, Królestwa Bożego, twojego brata i siostry, czy może służysz wyłącznie dla swojej korzyści? Być może zastanawiasz się, jak możesz służyć braciom i siostrom w Panu. Więc nie znam odpowiedzi na to pytanie, co do każdej osoby, ale być może pomocne będzie, jeśli powiem, jak ja staram się służyć i nie chcę się tutaj chwalić, czy szczycić czymś, ale po prostu no, być może to, co ja robię, zachęci ciebie w jakiś sposób i pokaże ci twoje możliwości dla ciebie, dla twojej służby. Po pierwsze, zaczynam od siebie samego, od swojego serca. Tu jest największy problem. Moje serce, ponieważ ono ma problem z uniżeniem i służeniem innym. I to nie jest łatwe dla mnie, ponieważ jestem grzesznikiem i jest we mnie mnóstwo pychy i to, która powstrzymuje mnie od służenia. Tak, jest problem w moim sercu. Ja to doskonale widzę, dlatego muszę stale sobie przypominać, że w tym wszystkim, co robię, potrzebuję mieć postawę sługi, żeby móc służyć, żeby mieć po prostu serce sługi. Tak, pycha jest obecna, dlatego potrzebuję mieć serce sługi. Więc medytuję, czy rozmyślam nad krzyżem Pana Jezusa Chrystusa. Rozmyślam nad tym, jak Pan Jezus uniżył siebie i też umył nogi swoim uczniom, jak służył innym na krzyżu. Myślę też o innych chrześcijanach, mężach bożych, kobietach bożych, którzy byli sługami. I potem modlę się, żebym pragnął służyć innym tak, jak tego Jezus oczekuje, jak pragnął, żebym pragnął służyć w uniżeniu. Modlę się, żeby moje serce było sercem sługi, żeby było pokorne. Modlę się o miłość do moich braci i sióstr, ale też modlę się, żebym mógł się stawać lepszym i użyteczniejszym sługą. Więc zaczynam od siebie, od swojego serca, ponieważ tu jest największy problem. Ja sam jestem największym problemem w służeniu. I następnie zastanawiam się, w jaki sposób mogę usłużyć moim braciom i siostrom. Czyli patrzę, no, gdzie jest moje obdarowanie, w czym, co mi najlepiej wychodzi. No i generalnie wydaje mi się, że moje obdarowanie to nauczanie, to głoszenie słowa, to bycie pastorem, więc próbuję zidentyfikować potrzeby w zborze, które mogłyby zostać zaspokojone przez moje dary. Więc staram się wychodzić z pewnymi inicjatywami związanymi z nauczaniem, z teologią, ze studiowaniem Biblii, nauką katechizmu, czy też różnymi kursami. Staram się też angażować innych, żeby oni też mogli nauczać innych, więc no są różne rzeczy, żeby no staram się właśnie poprzez książki też zachęcać innych. Byle tylko, prawda, był wzrost, byle widzieć wzrost, więc są różne rzeczy. Więc Pan Jezus przygotowywał się do służenia, widzimy, że przygotował ubranie, misę, wodę, zaplanował to wszystko, więc ja też staram się przygotowywać, zaplanować i czynić to w celowy sposób, rozmyślny sposób, żeby to przynosiło korzyści, żeby to nie było dla mnie, żebym ja się rozwijał tylko, ale żeby mogli z tego korzystać wszyscy, którzy to odbierają. Więc, ale to nie tylko do tego się ograniczam. Są też inne rzeczy. No, jeżeli widzę jakieś potrzeby, no to staram się to robić. Staram się być pomocny. Nie potrafię grać na gitarze, nie potrafię śpiewać, więc tutaj się nie garnę do tego. No, ale zrobić kawę, herbatę dla gości, zmyć podłogę czy umyć toaletę to nie problem. Więc tak to w skrócie wygląda u mnie i wiem, że jeszcze wiele muszę się nauczyć, ale staram się służyć. Staram się naśladować mojego Pana, który nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby służyć i dać okup za wielu. Więc zastanów się, jaki jest Twój dar, albo jakie są Twoje dary, jeśli tego nie wiesz. Zobacz, jak możesz służyć swoim braciom i siostrom. Jeśli jesteś niepewny albo masz jakieś konkretne myśli, to porozmawiaj z kimś, być może bardziej dojrzałym, na przykład ze starszym zboru, czyli albo z pastorem, albo z jakimś przyjacielem chrześcijaninem, który będzie ci mógł coś doradzić. A potem zaplanuj. Przygotuj się i służ na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Tak już kończąc, ponieważ żyjemy w świecie i świat się robi coraz bardziej samolubny. No, to, co Pan Jezus zapowiedział, że miłość wielu oziębnie i że przy końcu czasu wielu stanie się po prostu, będą ludzie samolubni i będą brnąć coraz bardziej w zło i w grzech generalnie i my żyjąc w świecie jako chrześcijanie nie jesteśmy odporni na takie rzeczy, na takie postawy, bo na te rzeczy nie ma szczepionki, tak? Na te rzeczy nie ma szczepionki i te rzeczy dotykają Kościoła i coraz widzę te coraz bardziej, jak będąc na urlopie to się trochę nad tym zastanawiałem, widzę coraz bardziej i bardziej te postawy indywidualne czy indywidualistyczne, nakierowanie na siebie, zwracanie jakby uwagi na siebie i generalnie dochodzę do takiego wniosku, że jeżeli tak to będzie dalej funkcjonować ogólnie, ja nie mówię tutaj o nas, tylko mówię ogólnie o chrześcijaństwie, to nie będzie sensu, żeby Kościół w takiej formie, jak my tutaj mamy, żeby funkcjonował. Bo są ludzie, którzy nie chcą się zobowiązywać, nie chcą się, że tak powiem, poddawać innym, nie chcą być transparentnymi wobec innych i sobie zrobią grupkę domową, na którą zaproszą kogo chcą i będą się realizować. I niepotrzebna dyscyplina kościelna, niepotrzebne nic, po prostu będą studiować Biblię i chodzić happy, że tak powiem. I takich postaw jest coraz więcej. Ale też na koniec chciałbym jedną rzecz powiedzieć, którą może powiedzieć na początku. Dziękuję bardzo Andrzejowi, Stasi, Bartkowi i Kamilowi, tak, za zastąpienie nas tutaj podczas naszej nieobecności, podczas naszego urlopu, za to, że służyli tutaj i to jest bardzo cenne. Także dziękuję wam bardzo, że zgodziliście się w tak szybkim czasie, tak, przygotować i służyć tutaj w Kościele. Także dziękuję Bogu bardzo za was, za wasze zaangażowanie. Niech was Bóg błogosławi. No. I mam nadzieję, że będziemy razem rozwijać jeszcze bardziej ten zbór i tą służbę. I będziemy służyć sobie nawzajem i innym, żeby Pan Jezus Chrystus był uwielbiony w nas i przez nas. Amen.